Dobrze, kochani, chciałbym, żebyśmy zwrócili naszą uwagę w tym momencie teraz na Słowo Boże. Ilu z was jesteście tacy wygłodnieni, jeżeli chodzi o Słowo Boże? Spragnieni. Łakniemy. Tak? Wszyscy. Wszyscy. Więc Słowo Boże jest żywe, jest doskonałe, jest oczywiście, Bóg tchnął swoją mądrość i swoje życie w Słowo Boże. Za każdym razem, kiedy je czytamy, jest to coś, co nas może zmienić. Więc musimy się na Słowo Boże otwierać, czytać. Zachęcam do czytania Słowa Bożego w rok czasu. Te zakładki są dostępne również w holu kościoła. Chciałbym dzisiaj nam wszystkim zadać pytanie. Czy wierzysz w cuda? Ilu z was wierzy w cuda? Połowa. Dobrze. Są osoby, które widzę nie wierzą, ale myślę, że po dzisiejszym nabożeństwie będziemy wierzyć w cuda. Bóg chce, żebyśmy wierzyli w cuda. Może tak na sam początek krótkie świadectwo, może ktoś ma, jeżeli chodzi o jakiś cud, który się wydarzył w twoim życiu. Cud. Coś, co Bóg zrobił w twoim życiu, zmienił twoje życie, a może życie kogoś bliskiego. Momencik, ja tylko wezmę mikrofon i będziemy wszyscy... Amen. To był cud. Myślę, że to kiedyś będzie gdzieś zapiszemy na kartach, uwiecznimy, bo to był cud, że mogliśmy kupić ten budynek. To był... Amen. Amen. Działa? Oh. Dobrze. Kochani, chciałbym, żeby dzisiaj nasza wiara wzrosła. Gdziekolwiek się patrzymy, w lewo czy w prawo, jest ewidencja na to, są dowody na to, że cuda istnieją. Że cuda są realne. My jako ludzie Boży musimy wierzyć w cuda, musimy być świadkami, musimy przede wszystkim też robić coś, żeby te cuda były możliwe w naszym życiu. Bo wiecie, może być coś takiego, że nasze życie, czy nasza mowa, czy nasze zachowanie blokuje cud w naszym życiu. Czy zgadzacie się z tym? Może coś takiego być. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali Słowo Boże i w sumie może powiem krótko, opiszę jeden cud, który jest zapisany w Ewangelii Jana, 4 rozdział. Jest to znak, cud, który oczywiście Jezus uczynił. Od 4 rozdział od 43 wersetu jest to uzdrowienie syna dworzanina królewskiego w Galilei. Jest to pewna historia, która jest niesamowita. Ilość wiary, czy moc wiary, jaką ten dworzanin miał, jest niesamowita. Co się dzieje? Jezus, jest opisane, że Jezus przybył do Galilei i Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. I kiedy przybył do Kany Galilejskiej, i był tam w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. I czytamy, że ten dworzanin zostawił syna, zostawił swoją rodzinę w domu i przyszedł do Jezusa, żeby go błagać, prosić o to, żeby przyszedł do niego do domu i żeby uzdrowił jego syna. Dlaczego? Dlatego, że słyszał o tym, co Jezus robi i jego Boże działania i cuda, które czynił. Uczynił w Kanie Galilejskiej, ale wymagało to jeszcze nawet więcej wiary, dlatego że to był pierwszy cud. Ale widział znaki, jakie towarzyszyły Jezusowi. Więc tutaj właśnie teraz werset 54, co się dzieje? Ten dworzanin przyszedł do Chrystusa, poprosił go, żeby przyjść do niego do domu i żeby uzdrowić jego syna. Ale Jezus nie poszedł do niego do domu, ale Jezus tylko powiedział: idź do domu, twój syn będzie żył. Wiecie, nie wiem, dla tych, którzy mają dzieci, jakiej wiary było jemu potrzeba, żeby zostawić wtedy Jezusa i tylko uwierzyć w jego słowo i pójść do domu. I co się dzieje? I później jego rodzina, słudzy wyszli jemu na spotkanie i powiedzieli: twój syn żyje, on jest zdrowy. Więc on później nawet się spytał, około której godziny to się wydarzyło, dlatego że chciał porównać. Każdy człowiek, kiedy cud się zdarzy, to chce to porównać, sprawdzić. Więc on sprawdza i dochodzi do wniosku, że było to około tej samej godziny, kiedy Jezus jemu powiedział: idź do domu, twój syn będzie uleczony. W tym samym momencie. Więc kolejny cud zaraz po tym, co się wydarzyło, i to już będziemy czytać, 54 werset 4 rozdziału, czytamy tak: i to był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Teraz tak, piąty rozdział. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie Sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych. Zauważcie, w nich, w 5 krużgankach leżało ilu? 5 chorych? Mnóstwo chorych. Dlaczego oni tam leżeli? Mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł pański do sadzawki i poruszał wodę. Gdy więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie. Jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być uzdrowiony? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź. I uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Wiecie, jest to naprawdę ciekawa, niesamowita historia. Wielu z nas, może wszyscy, tak, słyszeliśmy tą historię, czytaliśmy tą historię wiele razy. Słynna historia o uzdrowieniu chromego przy sadzawce w Beteździe. Więc Jezus, cokolwiek Jezus robił, mówił, czego się dotknął, towarzyszyły jemu cuda. Dlaczego? Dlatego, że Jezus, kiedy przyszedł na ten świat, on przyszedł tutaj, taki naprawdę to było nawet cudowne poczęcie jego. To już był cud. A Jezus, kiedy zwyciężył śmierć, był to cud, Kiedy on zmartwychwstał. To był kolejny cud. Nikt jeszcze tego nie zrobił. Kiedy Jezus poszedł z powrotem do swojego Ojca, był to cud. Jego w niebo wstąpienie. Był to cud. Jezus był nadprzyrodzoną osobą. On był oczywiście 100% człowiekiem i 100% Bogiem. Kiedy Jezus coś robił, towarzyszył, on miał moc do tego, że to nie była jakaś tam ordynarna, nieordynarna, taka po prostu powszechna moc, bo ordynarna jest troszeczkę to inne słowo po polsku i po angielsku. Ale cokolwiek Jezus robił, towarzyszyły jemu cuda. Kiedy Jezus mówił, przemawiał, on nie mówił za Boga, tylko mówił jako Bóg. Jezus był Bogiem w ludzkim ciele. Cuda towarzyszyły jemu i cuda były w jego życiu normalne. Cuda nie były czymś nadzwyczajnym w jego życiu, ale były normalne. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na nasze współczesne czasy, współcześni, wyrafinowani ludzie dzisiaj troszeczkę mają problem ze zrozumieniem w ogóle cudu. Mają problem i nawet czasami tak sobie, a może zapomniemy o tym, a może zignorujemy ten fakt, że są cuda, a może w ogóle wyeliminujemy Boga z naszego myślenia, z naszego światopoglądu. William Barclay, uczony, powiedział kiedyś, że i to było w sumie ponad 50 lat temu, cytat pochodzi z 1960 roku, powiedział, że współcześni ludzie, to wtedy jeszcze, współcześni ludzie zachowują się bardzo, tacy są, no mają zwątpienia, jeżeli chodzi o coś cudownego, jeżeli się wydarzy, o cudy. Nie lubią tego, dlatego że nie mogą tego wyjaśnić. Nie lubią cudów, bo nie mogą ich wyjaśnić. Również powiedział, że myślą, że tak już wiele wiedzą na temat świata i kuli ziemskiej, jak świat funkcjonuje, że mogą to wszystko po prostu wyjaśnić. A to, co nie mogą wyjaśnić, no to raczej tego unikają i nie wierzą, że cuda mogą się wydarzyć. Ostatnią rzeczą, jaką tak naprawdę oczekują, to jest cud. I ten właśnie uczony również powiedział, że my, ludzie, gdybyśmy wierzyli w cuda, że możemy przyjąć cuda w naszym życiu, otrzymalibyśmy te cuda o wiele bardziej, o wiele więcej tych cudów, gdybyśmy w cuda właśnie wierzyli. A to, że nie wierzymy w cuda, hamuje nas od tego, żeby je przyjąć w naszym życiu. Więc pytanie dzisiaj stoi takie, czy wierzysz w cuda? Czy wierzysz, że Bóg może uczynić cuda dzisiaj w twoim życiu? Żeby wierzyć w cuda, osoba czy człowiek musi wierzyć w coś ponadnaturalnego. Jakąś siłę ponadnaturalną. Więcej niż to, co możemy widzieć i zrozumieć. I oczywiście tą siłą jest sam Bóg. Musimy wierzyć w Boga. W proste rzeczy. Tak jak w ogóle ziemia funkcjonuje. Jest to cud. Jest to cud. Jezus przyszedł po to, żeby nam pokazać, czy ujawnić cuda, po to, aby te cuda miały również miejsce w naszym życiu. Bóg chce, żeby cuda były w twoim życiu, żeby na co dzień działy się cuda w twoim życiu. I może teraz siedzisz i myślisz, pastorze, cuda na co dzień? Tak. Bóg chce, żeby cuda nam towarzyszyły na co dzień. Cuda są różne. Są duchowe, są fizyczne, ale Bóg chce, żeby nam cuda towarzyszyły na co dzień. Dzisiaj nie potrzebujemy tylko wiedzy o tym, co Jezus Chrystus zrobił w przeszłości. Dzisiaj potrzebujemy wiedzieć i musimy odpowiedzieć na to, co Jezus od nas żąda, żebyśmy widzieli cuda w naszym życiu. Nowy Testament nie jest tylko zapisem cudów, które się wydarzyły kiedyś, ale Nowy Testament jako w naszym życiu może być otwartą księgą, w których dalej cuda się dzieją i twoje życie może być księgą, w której Bóg może zapisywać i może widzieć i może realizować te cuda w naszym życiu. Musisz w to wierzyć. A kiedy Jezus Chrystus czyni cud, jest to do tego, aby okazać swój cel w życiu człowieka, czy w życiu ludzkości i swoją moc. Żeby pokazać swój cel i swoją moc. W naszym życiu cuda są możliwe i Bóg nawet chce nam je realizować, pokazywać, czynić w każdej sytuacji. W każdej sytuacji, w której ty jesteś, jeżeli wierzysz, że cud może się stać, może się wydarzyć, może mieć miejsce, twoja sytuacja może się przemienić całkowicie i może zajść cud Boży w twojej sytuacji. Ale jest coś takiego w naszym życiu i w życiu każdego człowieka, co się nazywa grzech. I ciekawą rzeczą tutaj, kiedy Jezus mówi do właśnie tego chromego, później na sam koniec i do tego dojdziemy, ale tego chcę wspomnieć, powiedział jemu, teraz, że jesteś uzdrowiony, że jesteś zdrowy, idź i już co? Nie grzesz. Nie grzesz już. Więc po pierwsze, jeżeli przeanalizujemy, dlaczego Jezus czynił cuda, po pierwsze widzimy, że Jezus czynił cuda, aby objawić coś o Bogu. Więc cud jest potrzebny do tego, żeby objawić coś o Bogu. Niekoniecznie, żeby ludzie zaczęli wierzyć w Boga, dlatego że ludzie wierzyli w Boga i Jezus, nawet czyniąc cud, już zakładał, że ludzie już wierzą w Boga, ale ten cud objawiał Jego naturę, Boga naturę, Jego charakter, Jego cel w życiu człowieka. Jezus również czynił cuda, aby odnowić to, co zepsuł diabeł. I czytamy, że mnóstwo ludzi przy sadzawce leżało, siedziało, może stali, mnóstwo ich było. To byli ludzie, w których coś się stało, czy grzech, czy diabeł, czy coś spowodowało, że oni byli chorzy, że im coś brakowało. Jezus chciał to przywrócić do stanu poprzedniego, kiedy te osoby były zdrowe. Więc czytamy, i nie tylko przy sadzawce, ale w Nowym Testamencie czytamy, że Jezus co? Przywrócił wzrok ślepym. Że Jezus przywrócił słuch głuchym. Że Jezus nawet, posłuchajmy, że Jezus nawet dał życie martwemu. Przywrócił to, co kiedyś było i Jezus swoim cudem przywrócił to, co kiedyś było, to, co ma być. Przywrócenie do stanu pierwotnego. Jezus czynił cuda. Jezus czynił cuda dlatego, że widział, że ludzie byli poranieni, że ludzie byli w złym stanie. Jezus czynił cuda, dlatego że objawiał swoje współczucie, swoje miłosierdzie i pokazywał swój plan dla innych ludzi. Jezus nigdy nie uczynił cudu, który by jemu życie polepszył. Jezus nigdy nie zrobił cudu, nie uczynił cudu, żeby Jemu było lepiej. Zauważmy, na początku również Jego służby, kiedy Jezus spędzał czas w modlitwie i w poście, tak, diabeł do Niego przyszedł i wiedział, że jest głodny, że Jezus był głodny, więc powiedział, uczyń ten cud, zobacz, jest tutaj kamień i uczyń z tego kamienia chleb. To byłby cud. Ale Jezus powiedział, że on tego nie zrobi. Kolejny cud, jaki mógł uczynić, którego nie uczynił, diabeł go wziął na szczyt świątyni i powiedział, rzuć się. Rzuć się i to by był cud. Ludzie by za tobą od razu szli. To by był taki wielki cud. Jezus tego nie zrobił. Kolejnym przykładem jest, kiedy Jezus nie zrobił cudu dla siebie czy dla swojego dobra, to kiedy wisiał na krzyżu. Miał do swojej dyspozycji mnóstwo aniołów. Mógł tylko pomyśleć. Nawet nie musiał słów wypowiadać, mógł tylko pomyśleć, żeby te anioły wydać rozkaz, w swojej myśli wydać rozkaz, żeby przyszły i żeby Jego uratowały. Czy Jezus to zrobił? Nie zrobił tego. Każdy cud, wszystko co Jezus zrobił, było w celu Królestwa Bożego. Nie w swoim własnym. Więc po pierwsze, kiedy tutaj czytamy o tym właśnie człowieku, który leżał przy sadzawce tego chromego, czytamy, że 38 lat był chory. Nie wiemy, ile leżał przy sadzawce, ale że 38 lat był chory. Więc widzimy, że Jezus tutaj podjął, czy przejmuje inicjatywę, podszedł do Niego i zaczął z Nim rozmawiać. Ty i ja możemy być pewni tego, że kiedy Jezus widzi, że ty jesteś chory, że źle ci jest, że może jest ci niedobrze, że leżysz i nie możesz sam sobie pomóc, Jezus przychodzi i przejmuje inicjatywę, Jezus chce ci pomóc. Jezus przychodzi do niego i zadaje jemu pytanie. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Jezus zadał mu pytanie, czy chcesz być zdrowy? Nasz Pan Jezus Chrystus postrzega, On widzi twoje cierpienie, On widzi cierpienie ludzi. Jeżeli chcesz dożyć cudu, doznać cudu w swoim życiu dzisiaj, bądź pewnym, miej wiarę, bądź pewnym, że Jezus widzi twoją sytuację. Że Jezus chce ciebie uzdrowić, uleczyć, zmienić twoją sytuację. To jest Jego pragnieniem. I On widzi tego chromego, chorego człowieka i zadaje mu pytanie, czy chcesz być zdrowy? Więc Jezus postrzega cierpienie, On ma oczy, żeby to zobaczyć, to cierpienie, On ma uszy, żeby usłyszeć wołających w potrzebie. Jeżeli ty do Niego wołasz, On ciebie słyszy, On ciebie usłyszy. Diabeł będzie chciał przyjść i wykraść tobie tą pewność, że Bóg ciebie słyszy. Szczególnie w momencie takim, jak ten właśnie chory był, że leżał tam i nie mógł nic poradzić. 38 lat był chory. Nie wiemy, ile leżał przy sadzawce. Ale wiemy, bo powiedział to dla Jezusa, że nie może nawet wejść do sadzawki szybko, na tyle szybko, żeby dostać się tam pierwszym. Nasz Pan nie oczekiwał, czy nie był w jakiejś apatii, czy nie był w obojętności na ludzkie cierpienie. Wiecie, my dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie jest tak łatwo nam stać się obojętnymi na ludzkie cierpienie. Czyż nie jest tak? Telewizor włączysz, a dla niektórych telewizor to już jest przeszłość. Już telewizora się nie ogląda, tylko na internecie wszystko jest ten live stream, czy różne rzeczy. I kiedy człowiek nawet ogląda, ja nie mówię, żeby nie oglądać, tylko jak cały czas się tylko tym karmimy, a nie karmimy się Słowem Bożym, więc w pewnym sensie pewne znieczulenie wchodzi w nasze serce. Kiedy widzimy wojny, kiedy widzimy nieporozumienia, kiedy widzimy ludzkie cierpienie na co dzień, to stajemy się tacy po prostu niewrażliwi na to. Kiedy nawet później zobaczymy to cierpienie w naszym życiu. W życiu innego człowieka, na którego patrzymy. Więc Jezus, widzimy, był wrażliwy na ludzką potrzebę. I ludzie, którzy leżeli czy stali przy tej sadzawce, pomyślmy. Spróbujmy sobie wyobrazić. Jaka była sytuacja przy sadzawce? Czy to było miejsce, gdzie wszyscy byli tacy radośni? Czy to było miejsce, gdzie wszyscy byli tacy uśmiechnięci, że wszystko było dobrze? Nie. Każdy czekał na ten cud w ich życiu, ale sytuacja nie była jakaś tam wspaniała. To było miejsce znane od tego, że przychodzili tam chorzy, wycieńczeni, chromi, sparaliżowani. Więc wyobraźmy sobie, raz na jakiś czas anioł przychodził, poruszał wodę. Byli różni chorzy, tak? Różne choroby są. Ten człowiek był w stanie rozpaczy, rozczarowania. Kiedy Jezus się jego zapytał, czy chcesz być zdrowy, pytał się to człowieka, który nie mógł sam sobie pomóc, który nie mógł nawet się zaczołgać do tej sadzawki szybko, żeby być pierwszym w sadzawce. No bo przecież jego szanse na uzdrowienie się nie zwiększały, tylko one malały. Bo on był coraz bardziej chory, coraz starszy, coraz bardziej chory. A młodsi przychodzili, czy może bardziej sprawni ludzie przychodzili i pierwsi wskakiwali do sadzawki. Pisze, że jakąkolwiek chorobę mieli, kto pierwszy wskoczył do sadzawki, ten był uzdrowiony. Więc jego sytuacja była, można powiedzieć, tragiczna? Była beznadziejna? Czy on z tych wszystkich, Biblia mówi, mnóstwo tych ludzi było. Wyobraźmy to sobie. Mnóstwo tych ludzi było, jakie on miał szanse do tego, żeby być uzdrowionym. To było życie w rozczarowaniu. To było życie w bezużyteczności. To był człowiek, który nie czuł się, że on może być użyteczny. To był człowiek, który żył w nieszczęściu. To byli ludzie, nawet wokół niego, którzy żyli w bezradności. To byli ludzie, którzy żyli w rozpaczy z tak niewielką nadzieją. Jedni mieli większą nadzieję, inni mieli mniejszą. Wyobrażam sobie, że ten człowiek miał może absolutnie, w ogóle nawet nie miał żadnej nadziei. Może znalazł jakiegoś człowieka, który jemu nawet obiecał, słuchaj, tak, to ja ci pomogę. Ale wiemy o tym dobrze, że ludzie mogą często obiecać jakieś rzeczy, a kiedy woda się poruszyła, to on może zmienił zdanie i sam wskoczył. Więc jest pewne takie badające pytanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcesz być zdrowy? Kto by w jego sytuacji nie chciał być zdrowy? Tak? Wszyscy by chcieli być zdrowi. Wszyscy, co tam byli, chcieli być zdrowi. Więc to było pytanie potrzebne. Dlatego, że może ja tego nie będę mógł wytłumaczyć i może nawet nikt z nas nie będzie mógł wytłumaczyć. Ale Jezus zapytał się jego i ja wierzę, że to było z powodu tego, że z jakichś może niewytłumaczonych powodów są ludzie, którzy się dobrze czują w swoich chorobach. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale spotkałem takich ludzi, którzy mają lęk i strach, są sparaliżowani lękiem i strachem, nawet nie potrafią myśleć, jak to będzie i co to będzie, kiedy Bóg mnie uzdrowi. Jezus zapytał się jego, czy chcesz być uzdrowiony? Czy chcesz być uzdrowiony? Jest to ważne pytanie. Zwrócił jego uwagę na jego stan, że on był chory, a że celem Boga, czy pragnieniem Boga jest, żeby go uzdrowić. Więc to pytanie pokazało również troskę Pana Jezusa Chrystusa o potrzeby człowieka. Odpowiedź tego chorego człowieka, odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Słuchajmy się w te słowa. Słowa rozpaczy. Słowa rozpaczy. Może jesteś w sytuacji w twoim życiu, gdzie jest ci ciężko. Jest ci ciężko i wydaje ci się, że nikt tobie nie może pomóc. Wydaje ci się, oglądasz się w lewo i w prawo i ludzie ci nie są w stanie pomóc, a może ktoś ci obiecał i nie dotrzymał tego słowa. Wiedz jedno, że Pan Jezus Chrystus może ci pomóc i On ciebie może uzdrowić. Licz na Niego. Licz na niego. Wyobraźcie sobie rywalizację, jaka była przy tej sadzawce. To nie jest nam opisane w takim detalu, ale jak sobie wyobrazisz, tak, że on sam mówi, że ja idę, staram się dojść do tej sadzawki, a ktoś inny przede mną wchodzi. Wyobraźcie sobie, ile razy on próbował. I może ty jesteś dzisiaj tutaj i próbujesz coś robić w swoim życiu, zmienić sytuację i wydaje ci się, że to jest wszystko już beznadzieja. Nie dasz sobie rady. Chcę ci powiedzieć, że Jezus zadaje ci pytanie, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz przeżyć cud w swoim życiu dzisiaj? Było to wyznanie tutaj tego człowieka, było to wyznanie bezradności, było to wyznanie rozpaczy i beznadziei. Wyobraźmy sobie jego sytuację. Była to nawet skarga na innych. Sytuacje, w których ludzie się znajdują, powodują, że ludzie narzekają na innych, narzekają na swój stan, narzekają na innych. On tutaj w pewnym sensie narzeka na innych. Inni wchodzą przed Nim. A w tym wszystkim było wołanie o pomoc. Boże, jestem bezradny, pomóż mi. I jest tutaj pewne szokujące polecenie Pana Jezusa Chrystusa. Rzecze Mu Jezus. Wstań. Weź łoże swoje i chodź. Wstań, weź łoże swoje i chodź. Więc Pan Jezus nakazał mu to, co było pozornie niemożliwe. Pan Jezus jemu powiedział, wstań, weź swoje łoże i idź. Więc jeszcze raz wyobraźmy, postawmy siebie w jego sytuacji. Jezus mu mówi, wstań, weź łoże swoje i chodź. Jezus ci dzisiaj mówi konkretnie do twojej sytuacji, zrób to czy zrób tamto. Wstań, weź łoże swoje i chodź. Naszą może odpowiedzią by było, Panie Jezu, za chwilkę. Panie Jezu, kiedy będę gotowy. Nie wiem, czy słyszeliście, kiedy ludzie właśnie mówią, kiedy będę gotowy, to zacznę chodzić do kościoła. Kiedy będę gotowy, to będę tak wskoczę, zanurzę się w wiarę w Boga. Kiedy będę gotowy, kiedy moja sytuacja się zmieni. Więc kiedy ten człowiek chory, by czekał na sytuację taką, żeby jemu się ta sytuacja zmieniła. Wyobraźcie sobie, czy on miał szansę, żeby jego sytuacja się polepszyła? Absolutnie nie. Był coraz starszy, jego sytuacja choroby się pogarszała i byli ludzie w lepszej sytuacji, w lepszej kondycji, że pierwsi wchodzili do sadzawki. Więc gdyby on mówił, o Panie Jezu, dziękuję, że zwróciłeś na mnie uwagę, ale kiedy ja będę gotowy? Nie mogłem tego zrozumieć. Pytałem Boga, Boże, pomóż mi to zrozumieć. Kiedy widziałem ludzi, spotkałem się z takimi ludźmi w innych kościołach, gdzie przechodzili naprawdę ciężkie sytuacje w życiu. Trudne. Naprawdę trudne. I kiedy z nimi rozmawiałem i zachęcałem, żeby przyszli do kościoła, żeby czytali Słowo Boże, żeby się modlili, żeby byli częścią kościoła, żeby byli częścią rodziny w kościele, to padały odpowiedzi, pastorze, ja nie jestem na to gotowy. Nie jestem na to gotowa. Kiedy sytuacja moja się polepszy, to przyjdę do kościoła. Czy kiedy będę gotowy, to przyjdę do kościoła. Wyobraźcie sobie, gdyby on tak powiedział. Kiedy moja sytuacja się zmieni, polepszy, to ja wtedy zrobię to, czego ode mnie oczekujesz. Więc moje myślenie, nasze myślenie jest inne, tak? Dlatego, że moja sytuacja jest taka, jaka jest. Ja jestem w Kościele. Ja jestem przy Bogu. Ja jestem w Królestwie Bożym. Dlaczego? Dlatego, że sam sobie nie poradzę. Więc on w tym momencie, kiedy leżał, kiedy może jego... Wiecie, nie wiem, czy jak ktoś z was miał nogę czy rękę w gipsie, tak? Brat Ryszard, tak? Jest, on przewraca oczy. Jest, wiesz, że kiedy w końcu ci już ten gips zdejmą, jest tak ciężko tą nogę rozruszać. jest tak ciężko, żeby ona powróciła. Dlaczego? Dlatego, że mięśnie nie są przyzwyczajone do pracy, nie są przyzwyczajone do ruchu. I ten człowiek, gdyby on znajdywał jakieś wymówki, ale Panie, Ty mi mówisz, żebym ja wstał, zobacz w jakim ja jestem stanie, ja nie dam rady. A Jezus mówi, wstań, weź łoże swoje i chodź. Więc on od razu, nie tylko, że Jezus mówi wstań i chodź, ale wstań i nałóż ciężaru na siebie, weź swoje łoże i chodź. Kochani, w Jezusie, jeżeli Jezus zrobi cud w twoim życiu, możesz nie tylko, że uniesiesz samego siebie, ale uniesiesz siebie, uniesiesz innych wokół siebie. Jesteś w stanie unieść ciężar, który poprzednio wydaje ci się, że nie jesteś w stanie unieść. Emocjonalnie, fizycznie, duchowo. Kiedy tylko odpowiesz na jego polecenie. Wstań, weź łoże swoje i chodź. Ale wiecie, to jest takie normalne, czy typowe, że Jezus, czy Bóg by może nakazywał nam, czy wymagał od nas coś, co jest dla nas niemożliwe. To jest takie normalne. Bo gdybyśmy mogli to zrobić, to nie potrzebowalibyśmy Jezusa Chrystusa. Ale On wymaga od nas i wydaje polecenie, zrób coś, co jest praktycznie dla Ciebie niemożliwe. Ale w Jezusie Chrystusie, w Nim wszystko jest możliwe. Dlatego, że On Ci pomoże, że Ty z Nim i w Nim możesz wstać i możesz iść. Jego polecenie wymagało natychmiastowego posłuszeństwa ze strony właśnie tego chorego człowieka. Nie powiedział, za jakiś czas ja to zrobię. Jaka była reakcja jego? Reakcja jego była bardzo szybka. I dziewiąty werset czytamy tak. I co? I zaraz, w tym momencie, i zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. O, i problem się zaczął. Bo Jezus uzdrowił kogoś w sabat. I kiedy Żydzi go widzieli, kiedy ludzie go widzieli, zadali mu pytanie, przecież dlaczego ty niesiesz swoje łoże? To jest nielegalne dzisiaj. Nie możesz tego zrobić. Jest to nielegalne, nie możesz tego zrobić. A on mówi, ale ten, co mnie uzdrowił, powiedział mi, że ja mam to zrobić. Więc oni mu zadali pytanie, a kto to ci powiedział? A słuchajcie, on nawet nie wiedział, kto to mu powiedział. Bo co? Bo Jezus się wycofał. Czytaliśmy tak, że On się wycofał i nawet nie wiedział, kto to zrobił. Nawet nie wiedział, kto Jemu kazał to zrobić, ale mówi, ja to będę robić, dlatego że On mi powiedział, że ja mam to robić. To jest Ten, który mnie uzdrowił. Później, oczywiście jego odpowiedzią było to natychmiastowe posłuszeństwo. Wiecie, my w naszym życiu potrzebujemy ciągłego działania Ducha Świętego w naszym życiu. Nie tylko w niedzielę, nie tylko w środę, nie tylko w piątek, nie tylko jak mamy wieczór uwielbienia, czy nie tylko jak tylko mamy modlitwę. Działanie Boże powinno być w naszym życiu i powinniśmy widzieć cuda w naszym życiu na co dzień. Więc moim pragnieniem jest, aby nasza wiara wzrosła, aby nasze duchowe oczy się otworzyły. Słuchajmy, możemy przeżywać cuda Boże w naszym życiu na co dzień. Więc słowa, które Jezus wypowiedział już na do widzenia do Niego, w pewnym sensie, 14 werset. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego. I rzekł do niego tak, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz. Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz. I dalej, co za słowa, aby ci się coś gorszego nie stało. Aby ci się coś gorszego nie stało. Musimy stwierdzić jeden fakt, o którym wszyscy bardzo dobrze wiemy, że grzech w życiu człowieka doprowadza do tragedii. Grzech w życiu człowieka, grzech, który jest tolerowany, który jest zachęcany, w którym człowiek żyje, do którego się przyzwyczaił, powoduje tragedię w życiu człowieka. Amen? Grzech zawsze powoduje tragedię w życiu. Nie ma takiego momentu, żeby grzech spowodował coś dobrego, pozytywnego w naszym życiu. Nigdy. Grzech zawsze powoduje tragedię. I w zakończeniu, już na zakończenie, czy wierzysz w cuda? Czy wierzysz w cuda? Chciałbym, proszę, zespół, jedną pieśń byśmy zaśpiewali na koniec i będziemy się modlić. Może masz potrzebę w swoim życiu. Potrzebujesz cudu Bożego. Więc apostołowie wierzyli w cuda. Apostołowie widzieli wiele cudów. Nasza grupa misyjna jest w Brazylii. Wiecie, często słyszymy kaznodzieje i doświadczeni ludzie może mają jakiś wykład czy zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, ale jest tak, że ludzie przyjeżdżają do północnej Ameryki i mówią świadectwa potężnych cudów, które się dzieją, gdzieś się tam dzieją w świecie. Więc jest to możliwe, jeżeli będziemy wykonywać wolę Bożą, jeżeli będziemy iść za Nim, jeżeli będziemy żyć według Jego poleceń, że jeżeli będziemy kochać Jego bardziej niż rzeczy materialne, jeżeli będziemy kochać Jego bardziej niż to, co widzimy tutaj na tym świecie, cuda będą się działy, namacalne cuda w naszym życiu. Będziemy świadkami tego cały czas. Ale wiecie, cuda nie tylko są fizyczne. Kiedy mówimy o cudach, ludzie od razu myślą o cudach fizycznych, czyli choroby, uzdrowienia. Ale cuda nie tylko są fizyczne. Wiecie, ja wierzę w cud Bożej miłości. Boża miłość, tak jak ona działa w moim życiu, jest to wielkim cudem. To, że mi Bóg przebaczył moje grzechy, że dał mi zbawienie, kochani, to jest wielkim cudem w moim życiu. Kiedy widzisz może człowieka, który jest może twoim krewnym, czy znajomego, czy sąsiada, i ten człowiek przychodzi i poznaje Boga i widzisz, jak jego życie się zmienia, kochani, to jest cud. To jest cud. Dzisiaj Beatka mówiła o cudzie, który się wydarzył. To jest cud. Bóg tak działa. Ja wierzę w cud nowonarodzenia. Ja wierzę w cud przyjęcia życia wiecznego przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ja wierzę w ten cud, który nawet nazywamy prowadzeniem Bożym. Że dzisiaj Bóg Ciebie może prowadzić. Czyż nie jest to cud? Człowiek o zatwardziałym sercu, o może twardym umyśle, którego Bóg prowadzi i Bóg go zmienia. Czyż nie jest to cud? Ja patrzę na moje życie i wiem, że to jest tylko cud Boży. Wiem, że to jest cud Boży, dlatego że bez Jezusa, mogę wam otwarcie powiedzieć, bez Jezusa, gdyby Jezus nie zmienił mojego życia, ktoś inny by tutaj na tym miejscu stał. Ja bym nie stał tutaj na tym miejscu. Ale zaszedł cud w moim życiu. Popatrz na swoje życie jako cud. Bóg uczynił cud w twoim życiu. Wspominajmy te cuda. Patrzmy na te cuda, które dzisiaj się nawet dzieją. Otwierajmy nasze serce, nasz umysł, aby umożliwić cuda w naszym życiu dzisiaj. Myślę, że to jest cud Bożej mocy, która pozwala nam na to, abyśmy w pewnym sensie szli, nawigowali, czy jest takie po polsku, nawigować, czy iść prowadzeni przez Bożą obecność w naszych sytuacjach. Wiecie, decyzje, jakie podejmujemy. Jedna decyzja. Wiecie, o czym mówię? Jedna decyzja może sprawić kolosalną różnicę w twoim życiu za tydzień czy za rok. Ale Jezus mówi, uczyniłem ten cud w twoim życiu. Uczyniłem ten cud w twoim życiu i Jezus mówi, idź, już więcej nie grzesz. Podstawową rzeczą dla mnie i dla ciebie jest to, abyśmy wyrzekli się starego życia, pożądliwości, grzechu. Więc podczas tej pieśni, jeżeli jesteś w stanie wstać, wstań. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj może inaczej to zrobili. Jeżeli masz prośbę o cud w twoim życiu, potrzebujesz cudu, potrzebujesz, bo jesteś, wydaje ci się, tak jak ten właśnie chory człowiek, może twoja sytuacja nie porównuje się z jego tragiczną sytuacją. A może twoja sytuacja jest jeszcze gorsza. Nie znam twojej sytuacji, ale ty znasz i Bóg zna twoją sytuację. Chciałbym, żebyśmy się modlili o cud w naszym życiu dzisiaj. Więc tam, gdzie jesteś, jeżeli potrzebujesz Bożego dotknięcia, potrzebujesz Bożego cudu, podnieś swoją rękę. Podnieś swoją rękę nie dla mnie, nie dla kogoś koło ciebie, tylko dla Boga na znak Boże, Boże, będę tobie posłuszny czy posłuszna, potrzebuję twojego cudu. Podczas tej pieśni chciałbym, żebyśmy wyznali. Wyznaj swoje grzechy Jezusowi. Wyznaj to, co jeszcze się Jemu nie podoba Jezusowi. I chcę zakończyć tym wersetem. Idź, przyjmij ten cud i więcej nie grzesz. Żyj czystym życiem. Odwróć się od tego, co Jemu się nie podoba. Oczyść, pozwól, żeby On oczyścił twoje życie. Idź i więcej nie grzesz. Powstańmy, jeżeli możesz. Jeżeli potrzebujesz cudu, trzymaj rękę do góry. Kochany Ojcze, podczas tej pieśni dopytaj. Słyszysz wyznania Twojego w imieniu Jezusa.
Twoja łaska i krew rzekuj zmyła, nie ma ciężar miotących mnie praw. Ojcze nasz, który jesteś na niebie i na ziemi wszędzie Twój dół. Codziennie i miłości swej trzeba.